studio dr Dorota Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki, oraz Adam Kruczek, doradca Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Kwestia dostępu do danych. Jak się okazuje, wiele samorządów próbuje pewne rzeczy ukryć, nie udostępnia te dane, albo są to dane nie online, tylko tak zwane historyczne. Czy to się da pogodzić z ideą miasta smart?
Miasto inteligentne ze swojego założenia ma być miastem transparentnym. Skoro ma być miastem transparentnym, to musi pokazywać, nie tylko publikować na Facebooku, co w danej chwili robię, nad jakimi dokumentami pracuję, to nie tylko...
Tak, że wkopałem tam coś pod nową inwestycję i tak dalej, co najczęściej jest.
Wideo, ten dostęp, czy publikacja wideo w sesji miejskiej, to również dostęp do tych danych, które zbiera urząd w ramach normalnych działalności
albo
operacyjnej.
Albo funkcjonujące systemy, które są na przykład kontrolujące jakość powietrza, hałas, bo są też takie czujniki tak powystawiane.
Miasto w ramach tych działalności, którą prowadzi, tych usług, które świadczy na rzecz mieszkańców, zbiera bardzo dużo danych. No, pomijam fakt, że one się czasami dublują ze sobą. W wielu systemach te same dane się zbiera na różne układy.
A później tak się od obywatela żąda, żeby podał PESEL i parę innych rzeczy, chociaż wszyscy wiedzą, jaki PESEL jest, bo urzędnicy mają dostęp do tych danych.
Z drugiej strony PESEL może być takim wyznacznikiem, według którego wszystkie dane z systemów będzie się dało wyciągnąć.
Zintegrować.
Tak, natomiast...
Ale wracając do udostępniania tychże danych, bo to czasami przynosi fajne efekty, takie udostępnienie danych. Pan ma znakomity przykład.
Jeszcze a propos udostępnienia danych, założenie jest też takie, że wiadomo o tym, że nie wszystkie dane można opublikować. Na pewno danych osobowych i tak dalej. W tym zakresie trzeba stosować pewne agregaty. Natomiast niektóre dane nie dotyczą sfery osobistej, zastrzeżonej, wrażliwej, można je udostępniać. Tak dane na przykład jak o dane transportowe, te, które najczęściej w miastach większych wyświetlane są na tablicach informacji przystankowej, czy w aplikacji mobilnej. Przykładem udostępnienia takich danych były dane pochodzące z systemu Tristar w Trójmieście, gdzie udostępnienie tych danych, takich samych, które są wykorzystywane na tablicach,
wyświetlają się na każdym przystanku.
Na każdym przystanku, prezentując szacowany czas odjazdu tramwaju czy autobusu z przystanku, zostały wykorzystane, opublikowane i wykorzystane przez jednego ze studentów do stworzenia aplikacji mobilnej, która nie pokazywała nic innego, tylko to, co jest na tej tablicy, ale miałem to u siebie w domu, na komórce. Mogłem zaplanować wcześniej wyjście do tego tramwaju, bo wiedziałem, że on przyjedzie. Jeśli opóźniony, to odpowiednio później mnie to
urządzenie poinformowało.
Nie musiałem stać na tym przystanku, tylko wchodziłem w otwarte drzwi. Aplikacja popularna. Niewielkim kosztem
pewnie zrobiona. To pokazuje, jak właśnie to udostępnienie danych może zaowocować fajnym rozwiązaniem.
Tak, no i to jest jeden z przykładów. Po to są robione na przykład hackatony do skonsumowania tych danych publicznych, żeby młodzi startupy, nie tylko młodzi, śmiejemy się z kolegą, że w zasadzie nasze pomysły to jest startup trzeciego wieku. Można byłoby wykorzystać te pomysły, bazując na takich danych. Najważniejsze jest to, żeby te dane były połączeniem danych rzeczywistych, stale zbieranych, i danych historycznych do dodatkowych analiz. No, minusem hackatonów jest to, że niewiele tych aplikacji, nawet jeśli są ładne, bo też wiadomo, że na hackatonie nie stworzy się wielkiej aplikacji od początku do końca zamkniętej, tylko pewien kadłubek takiej aplikacji pokazującej główną funkcjonalność. Potem trzeba to rozwinąć, ale na pewno rozwinięcie potrzeba funduszy, więc tak się okazuje, że bez takiego zaplanowanego działania długoterminowego dla zwycięzców takiego hackatonu, to większość tych aplikacji, można powiedzieć, że 99% umiera po pewnym czasie, dosyć krótkim. I ale tutaj pomimo, że są bardzo dobre pomysły.
Tutaj mamy ważne stwierdzenie, że bez danych nie da się pewnych rzeczy zreorganizować, czy przeorganizować, czy zmodernizować, żebyśmy poprawiali warunki życia.
Ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz, a mianowicie, jeżeli zakładamy, że cechą miasta inteligentnego jest to współuczestnictwo również w tworzeniu, czyli ta koprodukcja usług publicznych, to nie jest tak, że samorządy mogą wykorzystać pomysły, czy bo mogą udostępniać dane, tylko one w zasadzie w XXI wieku powinny te dane, muszą te dane udostępniać i
skoro mamy czujniki, to zebrane dane z tych czujników powinny być dla mieszkańców dostępne.
To, co jest istotne, to są nasze dane, to są dane publiczne. Jeżeli publiczne, to czyje? Nasze mieszkańców. Jeżeli wyłączymy z nich dane wrażliwe, czy dane zupełnie prywatne, to uważam, że samorządy są wręcz zobowiązane do tego, żeby te dane udostępniać. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że na stronach 16 wojewódzkich urzędów, znaczy urzędów miast, 16 miast wojewódzkich, udostępnianych jest 30, 20, 10 zestawów gotowych danych i zazwyczaj są to dane dotyczące planowania przestrzennego, dane finansowe, bo przecież budżet jest jawny i w zasadzie niewiele więcej.
Podziwiam miasta amerykańskie, w których jak się wjeżdża, to jest napisana liczba mieszkańców. A u nas z reguły, jeśli chcę dowiedzieć się, jaka jest liczba mieszkańców, to albo muszę zadzwonić do odpowiedniego urzędnika, albo korzystamy z danych Głównego Urzędu Statystycznego, które to dane nie są na bieżąco.
Z rocznym opóźnieniem.
Są z rocznym opóźnieniem. No co za problem, jeśli ktoś się zameldował i tam z tego PESEL-a wychodzi, czy z tych meldunków, że w naszym mieście żyje tyle, a tyle obywateli, żeby to gdzieś na stronie się wyświetlało.
No tak, ale do tego trzeba stworzyć narzędzie. Trzeba mieć odpowiednią platformę, program i do tego właśnie trzeba wykorzystywać młodych, kreatywnych ludzi. Bo
i zbudować strategię, w którym kierunku ma to Smart City być budowane.
Dokładnie.
No, samo wyświetlenie ilu nas tu jest w tym mieście, to też nie jest to taki prosty efekt prostego działania, bo w końcu to nie są tylko ci, którzy się zameldowali, czy są zarejestrowani, ale również przyjezdni studenci, którzy tutaj mieszkają. To też jest w takim mieście jak Białystok, czy innym akademickim, spora grupa ludzi.
Weźmy taki Wrocław, gdzie studiuje od 200, niektórzy mówią, że nawet do 300 tysięcy ludzi. To taki drugi Białystok studiuje we Wrocławiu.
Więc podanie takiej konkretnej liczby tam z tą jedynką na końcu i to jakiś czas zmazywanie, bo jest tego dwa, jest tego zero i tak dalej, to jednak nie jest dosyć prosty problem do rozwiązania. Aczkolwiek te dane są, bo w końcu na uczelniach też są informacje, ilu jest stąd, spoza Białystoku i tak dalej. Dałoby się to zrobić, ale no, trzeba też chcieć po pierwsze. Trzeba chcieć udostępnić te dane. Mieć świadomość, że udostępnienie danych, samo udostępnienie danych to jest jeszcze dopiero połowa
wstęp,
sukcesu.
Tak,
tak, bo trzeba wypromować to otwarcie danych i wzbudzić zainteresowanie. Jakimś hackathonem lub innym działaniem zachęcić, żeby młodzi korzystali. Pokazać, zatrudnić ekspertów, którzy będą, czy coachy, którzy będą w trakcie takiego hackathonu podpowiadali do czego, jak, z czym oni się zderzyli, albo zestawienie, no tak zwykle bywa, zestawienie problemów, które są rozpatrywane na takim hackathonie. Nie są wszystkie oczywiście, tylko wybrana grupa tematyczna. Ale to jest promocja
hackathon,
związana.
Proszę Państwa, to jest takie współczesne określenie konferencji, spotkania, konkursu.
Tak nasiadówki zespołów programistycznych, które próbują przez określony czas, 24-36 godzin,
starszych słuchaczy.
36 godzin, rozwiązać dany problem, wyprodukować aplikację jakąś działającą związaną z tematem przewodnim na dane, które zostały im udostępnione.
Czyli wszystko zaczyna się, jeśli chcemy zbudować Smart City, wszystko zaczyna się od otwartości, od strategii.
Otwartości samego urzędu. Jednym z elementów tej otwartości jest otwarcie tych właśnie danych, które posiada urząd w swoim zakresie jako efekt działalności prowadzonej od lat.
A za chwilę, proszę Państwa, odpowiemy na pytanie, czy jest w Polsce miasto smart? Czy jest w Polsce miasto smart?
To zależy, jakie kryteria przyjmiemy.
No ja wiem, możemy powiedzieć, że inteligencja to jest na poziomie 70 albo 150. To no, przy zastosowaniu 70 to pewnie wszystkie miasta w Polsce są inteligentne.
Problem z pomiarem tej inteligencji miejskiej, natomiast gdybyśmy się mieli zastanowić, bo przyjmujemy, że mamy 6 wymiarów funkcjonowania miasta inteligentnego. Komisja Europejska rekomenduje, że miasto jest inteligentne, jeżeli chociaż w jednym z tych 6 wymiarów realizuje się działania wpisujące się w koncepcje smart city, wykorzystujące zaawansowane technologie i tak dalej.
Jakie są te wymiary?
To jest mobility, czyli mobilność, rozumiana w sposób tradycyjny, czyli transport, jak również mobilność w sensie sieci
rowerów na przykład.
Szybkich, nie. Właśnie sieci przesyłu informacji, czyli technologie informacyjno-komunikacyjne. Przede wszystkim. To jest środowisko, to jest gospodarka, to są ludzie, to jest współrządzenie i jakość życia. Jeżeli chociaż w jednym z tych wymiarów mamy działania wpisujące się w koncepcję, to Komisja Europejska uznaje, że jest to miasto inteligentne. Ja w 2014 roku zrobiłam takie pierwsze wstępne badania dotyczące nie tyle pomiaru inteligencji miejskiej, co działań władz miejskich wpisujących się w koncepcję. I nie było najgorzej. Rzeczywiście to było 66 miast na prawach powiatu, przebadałam. Mieliśmy około 10 miast, które realizują jakieś tam działania. Zazwyczaj były to działania z zakresu inteligentnego transportu. No, na to były pieniądze z Unii Europejskiej, jak również gospodarki energetycznej. Obecnie, teraz z 2017 roku, moje wskaźnikowe badania pokazują, że Warszawa i Wrocław to są miasta charakteryzujące się najwyższym potencjałem inteligencji. To nie znaczy, że to są miasta inteligentne. Natomiast mają najwyższy potencjał do tego, żeby stać się miastami inteligentnymi. Muszę jedną rzecz skrytykować, bo powiedziałam wcześniej o tych 6 obszarach i jeżeli w jednym są realizowane działania, to jest to miasto inteligentne. Jeżeli przyjmiemy takie kryterium, to myślę, że możemy o 90% miast w Polsce powiedzieć, że one są inteligentne. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Myślę, że powinniśmy holistycznie patrzeć na miasto jako całość.
Czyli nie tylko jeden wymiar,
tylko jeden wymiar. Chociaż wiele osób się ze mną nie zgadza.
Pan się zgadza?
Wolałbym spojrzeć na to bardziej optymistycznie, czyli jeśli miasto jednak w jakimś tam obszarze
coś
prowadzi
zrobiło
działania, ale to nie tak, że jak jedno małe działanie, to od razu jest wielce inteligentne. Jakby tutaj dochodzimy do poziomu określenia tego liczby IQ miasta, na jakim to właściwie poziomie inteligencji jesteśmy. I oczywiście mamy metody subiektywne i obiektywne. Te subiektywne mogą być różnie rozumiane i podważane przez między badanymi, więc lepiej odwołać się do takich metod obiektywnych. Jedną z takich metod obiektywnych jest pewne przetworzenie stworzonej właśnie po to normy ISO 37122. W Polsce czasami można spotkać przedstawianie się miasta inteligentnego, które już odnosiło się do normy dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Ponieważ nie było tej takiej inteligentnej dotychczas, więc do czegoś próbowano się odnieść. Więc jeśli w szczególności posiadam certyfikat normy tej ISO 37120, to jestem miastem inteligentnym. To nie do końca tak. Ta norma sama swojej nazwy od razu mówi o tym, że dotyczy głównie tego rozwoju zrównoważonego i jakości życia. Dlatego stworzono tą normę podległą pod 120-122, która obejmuje też podobne liczbę wskaźników, troszeczkę mniejszą, ale ona odnosi się wprost do pojęcia inteligentnego miasta, smart city. Tam, przyjmując inną metodykę, którą nawet zaczerpnęliśmy z Brazylii, z jednej z tamtejszych uczelni, można określić właśnie poziomy inteligencji w tych 6 obszarach, o których to pani mówiła. Stworzyć wizualnie taki diagram czy wykres radarowy, gdzie dosyć łatwo będzie widać przejrzyście, gdzie jesteśmy. To też może być podstawa
w danej dziedzinie,
w tym obszarze, tak, działalności miasta. I to też może być kolejną podstawą, oprócz tych wskaźników z jakości życia, do audytowania tego miasta rok rocznie, bo to też zależy od dostępności tych wskaźników, na ile one są publikowane, dostępne. Gdyby wszystkie były online, to możemy to robić z godziny na godzinę, czy z minuty na minutę, ale też tak nie jest. Więc przyjęło się, że przynajmniej te roczne sprawozdania poparte takimi raportami od razu pokażą między innymi publikowane mieszkańcom, gdzie jesteśmy.
Do tego, żeby takie diagramy publikowały, te 6 wymiarów, 6 słupków i będą nam pokazywały, jaki poziom w danej dziedzinie osiągamy, jeśli chcemy budować, czy budujemy inteligentne miasto.
Diagramy to jest najmniejszy problem. Róbmy swoje. Polepszajmy życie mieszkańców. Działajmy w taki sposób, aby komunikować się z tymi mieszkańcami i wtedy na pewno wejdziemy na tą drogę do Smart City. To nie jest stan skończony. My ciągle powinniśmy jako miasta prowadzić działania ulepszające warunki życiowe.
Słupek, czy jeden, czy drugi sposób prezentacji tej danej jest tylko efektem końcowym tego działania. Oczywiście służy też analizie, żeby
może
polepszyć w przyszłości.
Promocji.
Ja też tylko zastrzegam, że ten zestaw wskaźników to jest jakaś tam podstawa. Każde miasto ze względu na swoją charakterystykę, bo należy pamiętać, że jeden pomysł w jednym mieście, który sprawdzi się niekoniecznie przeniesiony do drugiego, w szczególności bez żadnej refleksji, może się w ogóle nie powieść, ale
może
wręcz pogorszyć.
Tak.
Więc tutaj ta przenaszalność musi być poprzedzona dokładną analizą, czy rzeczywiście to nam się nadaje. Czasami się okazuje, że jeden pomysł w jednym mieście, w jednym obszarze stosowany jest w innym całkowicie obszarze i tam to rozwiązanie pasuje i przynosi benefity. Więc jakby ten zestaw, którymi poddajemy analizę stanu miasta, pewien zestaw minimalny może być wyznaczony przez takie normy, jak tutaj były wspomniane. W szczególności może być rozszerzony ten zakres o badanie takie wskaźnikowe obszarów, których tutaj nie obejmuje, a są charakterystyczne dla danego miasta, są bolączką tego miasta i próbą analizy tych obszarów po to, żeby rozwiązywać w ramach tej tworzonej strategii wieloletniej te problemy.
Czyli z najproporcjum mocium, panie. Taką refleksją na zakończenie można by było podsumować to spotkanie i nasze dywagacje na temat Smart City. Wezwanie w każdym bądź razie jest. Możemy wykorzystywać technologie, bo one są, coraz częściej są stosowane. Teraz
ale
pytanie,
nie na pierwszym miejscu. Tylko
nie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest zawsze mieszkaniec, dopiero potem jest środowisko, a na końcu owa technologia, która powinna służyć i środowisku, i mieszkańcom.
I rozpoznanie potrzeb.
Dziękujemy pięknie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Dorota Sikora Fernandez, Uniwersytet Łódzki.
Dziękuję bardzo.
Oraz Adam Kruczek, doradca Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski. Do usłyszenia.